Czcigodni bracia w Chrystusa w kapłaństwie, na czele z księdzem Stanisławem, naszym duszpasterzem i wszystkimi kapłanami tutejszego dekanatu, na czele z księdzem dziekanem Józefem. Pozdrawiam wszystkich kapłanów rodaków. Cieszę się z waszej obecności, bo to wasza wiara, kapłaństwo, które się rodziło w tym miejscu i wydało tak piękny owoc. I korzystając z okazji, chcę podziękować księdzu Zygmuntowi za jego trud głoszenia Bożego Słowa, za świadectwo wiary, za to wszystko, co miało na celu przygotować nas na dzisiejszą uroczystość i tę całą dobę modlitwy do miłosierdzia, którą w tym momencie rozpoczynamy. Pozdrawiam poczty sztandarowe, wszystkich was w Chrystusie Panu, siostry i bracia, czciciele Bożego Miłosierdzia. Patrząc przez pryzmat całej Ewangelii, możemy stwierdzić, że miłość bliźniego jest jednym z istotnych znaków rozpoznawczych chrześcijaństwa. Ale doświadczenie życiowe pokazuje, że wcale to nie jest łatwe zadanie. To jest trudny egzamin. Egzamin z przykazania, które Pan Jezus nazywa pierwszym i najważniejszym. I mamy wiele takich już sprawdzonych sposobów, by czasem próbować uciec od wymagań tego przykazania. A można dziś niestety często usłyszeć, że Boże przykazania i nakaz przykazania miłowania bliźniego to jest coś piękne, bardzo rzeczowe, szlachetne, ale w praktyce ogromnie trudne, a czasem nawet niemożliwe do wypełnienia. Jak bowiem żyć treścią tego przykazania na co dzień? Jak się zachować w tym dzisiejszym świecie, gdzie wiele zła, obojętności, społecznego znieczulenia, nienawiści i ja mam wobec tego wszystkiego wychodzić naprzeciw z miłością? Siostry, bracia, w kontekście tych pytań spróbujmy odczytać przesłanie tej dzisiejszej Ewangelii. Przypowieści, która ukazuje potęgę Bożej miłości i nawiązuje do panującego wówczas powszechnego zagrożenia, jakie istniało na drodze prowadzącej z Jerozolimy do Jeryka. Ta przypowieść jest dobrze osadzona w rzeczywistości, a jej bohaterowie są przez Jezusa dobrani jak gdyby na zasadzie wyraźnego przeciwieństwa. Bo z jednej strony kapłan i lewita, czyli przedstawiciele ówczesnego duchowieństwa, a z drugiej znienawidzony przez Żydów Samarytanin. Ci pierwsi prawdopodobnie wracali do domu po tygodniowej służbie w świątyni, czyli nauczali to, co jest boskie, przypominali również o konieczności szacunku miłości drugiego człowieka. A kiedy trzeba je było za chwilę to wszystko zweryfikować w życiu, nie wytrzymali próby. Nie było ich stać na zatrzymanie przy poszkodowanym, mimo że dostrzegali zranionego, pobitego człowieka, przeszli obok zupełnie obojętnie. A symboliczny kierunek podróży napadniętego człowieka, który idzie z Jerozolimy do Jeryka, daje nam podstawę do zrozumienia, że on nie idzie do świątyni, która była w Jerozolimie. On idzie w kierunku zupełnie przeciwnym. On nie idzie do świątyni, która była zbudowana na wzgórzu, ale idzie w dół, bo Jeryko jest miejscem najniżej położonym na mapie świata. Tam jest największa depresja, sięgająca około 260 metrów poziomu poniżej morza. A zatem idzie nie do Boga, ale idzie od Niego. Jak gdyby się od Niego dystansuje. I na trasie do Jerycha zostaje, jak słyszeliśmy dzisiaj, napadnięty przez zbójców, którzy go ograbili, pobili i pozostawili leżącego na drodze. Ten odcinek drogi, on był wcześniej już znany przez wiele wieków i później jeszcze cieszył się zawsze złą reputacją. Bo tam często dochodziło właśnie do takich rabunków. I chociaż Ewangelista Święty Łukasz nie pisze, kim byli ci, którzy go napadli, możemy łatwo się domyślać. A z drugiej strony, dla tego kontrastu, Samarytanin, przedstawiciel narodu wyjątkowo znienawidzonego przez Żydów. A powód tego znienawidzenia był bardzo oczywisty. Bo oto już 8 wieków wcześniej, kiedy Żydzi zostali uprowadzeni w niewolę asyryjską do Mezopotamii, w ich miejsce wszędzie, dosłownie wszędzie sprowadzono Samarytan do żydowskich domów, do gospodarstw. Zaczęli uprawiać ziemię. Byli tam wszędzie, gdzie wcześniej byli Żydzi. To było ogromne dla nich pokorzenie. Żydzi mieli żyć w przeświadczeniu, że nawet jeśli udałoby się kiedyś z tej niewoli wydostać, to i tak nie mają do kogo wracać. Bo tam wszystko jest zajęte przez Samarytan. I Pan Jezus ukazuje brak miłości na przykładzie tych izraelskich duchownych, a objawia dojrzałą postawę Samarytanina, i tu jest cały problem teraz, którego stawia Jezus uczonemu w piśmie, który pyta Jezusa, stawia go za wzór. To właśnie dlatego Jezusem prześladowano. Za to, że proponował takie wzory. Wyobraźmy sobie, o co chodzi. Żyd widzi znienawidzonego Samarytanina, a Jezus stawia go za wzór. I to jest wzór, o który pytają. Pan Jezus się tu nie narzuca. Odpowiada na ich konkretne pytanie. A kto jest moim bliźnim? Właśnie ten. Rodzi się bardzo konkretne pytanie. Na czym więc polega ta biegłość Samarytanina? Skoro znienawidzony przez Żydów, jednak przez Jezusa jest stawiany jako wzorzec. Kiedy zobaczył rannego człowieka, on nie kalkuluje. Tam nie ma ani grama werbowania. On nie oblicza stopnia niebezpieczeństwa. A jego ryzyko naprawdę było wielkie. O wiele większe niż kapłana czy lewity, ponieważ rozbójnicy mogli go jako Samarytanina w każdym momencie na terenie Izraela zaatakować i to bezkarnie. On jednak nie zważa na niebezpieczeństwo. Dla niego liczy się tylko ten leżący, zraniony człowiek, dla którego podejmuje konieczne działania. I ciekawe jest, że Ewangelista Święty Łukasz wylicza dokładnie, co on dla tego człowieka pobitego uczynił. Bo wiemy, on nie mógł nic więcej w tej sytuacji zrobić. Opatruje rany, pielęgnuje, zawodzi do gospody i opłaca za czas troski o niego. To było wszystko. Siostry, bracia, po ludzku sądząc, trzeba stwierdzić, że Samarytanin w oczach tego świata nic z tej posługi nie zyskał. Bo gdyby wszystko przeliczyli, to właściwie poniósł straty. On do tego interesu jeszcze nieźle dopłacił. Dlaczego jest wzorem? Dlatego, że w ten sposób Pan Jezus w tej przypowieści objawia naturę miłości. Ona taka jest. Autentyczna miłość się cieszy, kiedy może do czegoś dobrego się przyczynić. Autentyczna miłość liczy się ze stratami. One są w to wkalkulowane, byle tylko dzięki temu człowiek, drugi człowiek mógł coś zyskać. Ta przypowieść aż nadto wyraźnie ukazuje wielkość człowieka, która się w tym przejawia, że mądra lokata czasu, środków finansowych i siły polega na inwestowaniu w dzieło wspomagania ludzi potrzebujących. To Samarytanin dzięki tej swojej postawie jeszcze mocniej udoskonalił wrażliwość swojego sumienia i spojrzenia na życie drugiego człowieka. To jest rodzaj zysku, którego nie da się wycenić w żadnej skali warunków tego świata. A wiele stracili przedstawiciele ówczesnego duchowieństwa, kapłan Lewita, stracili, chociaż nie wydali ani grosza i nie poświęcili temu człowiekowi poszkodowanemu ani jednej minuty. Stracili, ponieważ jeszcze mocniej pogłębili swój brak wrażliwości, potwierdzili swoją obojętność wobec człowieka potrzebującego. Siostry, bracia, ta przypowieść również objawia prawdę o tym, że wobec poszkodowanego człowieka Pan Bóg pokazuje szczególny wyraz troski. Samarytanin nie ograniczył się tylko do jednego działania. To nie był jakiś moment jego porywu serca, ani moment chwilowego wzruszenia. To jest cały ciąg jego działań. Podjął wysiłek, który z pewnością nie był na rękę, ale którego zaniechanie byłoby równoznaczne z oskarżeniem własnego sumienia. Zauważmy, że Samarytanin zatrzymuje się najpierw przy tym pobitym mężczyźnie, zupełnie dla niego obcym, on go nie zna. Zatrzymuje się, pomimo tego, że zna okolicę i wie doskonale, jak ona jest niebezpieczna. Opatruje jego rany, zgodnie z ówczesną praktyką, korzystając z tego, co miał ze sobą i co zawsze było na wyposażeniu człowieka w podróży. Miał oliwę i wino. Wsadził, jak pisze ewangelista, mężczyznę na swoje juczne zwierzę, a więc możemy się domyślać, że jeśli ten człowiek pobity był na tym zwierzęciu, to on sam dalej musiał iść pieszo. Zawiózł go do gospody i my nie wiemy, czy ta gospoda była akurat na trasie jego podróży. Być może musiał nadrobić kolejne kilometry. A kiedy był już w gospodzie, płaci za niego tyle, ile trzeba, zaznaczając, że jeśli będzie to za mało, wszystko wyrówna w drodze, kiedy będzie wracał. Czy można było zrobić więcej? Troska o Boga jest nie do widzenia. Nie ma swoich granic. I na tym polega wielkość Samarytanina, którego Jezus stawia za wzór. On nie oblicza zysków i strat. Tam nie ma grama wyrachowania. On nie kalkuluje. Dla niego się nie ekonomia liczy. Ale tylko człowiek, który został w taki bestialski sposób doświadczony i potrzebuje pomocy. Ale siostry, bracia, ta przypowieść ma jeszcze jeden rys. Bardzo istotny i trudno, żebyśmy go stracili z pola widzenia. Bo Samarytanin jest dowodem miłości szczególnej. Jest to miłość dla nieprzyjaciela. A więc miłość, która stanowi istotny moment przełamania wrogości. Jest pochylenie się nad człowiekiem znienawidzonym. I właśnie ta dzisiejsza przywołana, rozważana przypowieść dowodzi, iż tak rozumiana miłość ma coś z tego pawłowego szaleństwa. I w tym tkwi jej piękno. Miłość nie jest logiczna. Ona nie kalkuluje, nie patrzy na wyrachowanie, ale jest, objawia się całkowitą dyspozycyjnością wobec drugiego człowieka i autentyczna, prawdziwa miłość taka musi być, bo jeśli tej cechy jej zabraknie, nie będzie mogła w stanie podjąć swoich zadań. Owszem, jest w tym modelu pewne ryzyko. Ale to nie jest ryzyko bezmyślnie wydzielania. Miłość nie liczy na uzajemnienie. Miłość jest wyrazem tego, że człowiek chce dawać siebie drugiemu człowiekowi i w ten sposób objawia rysy miłosierdzia. Siostry, bracia, to po to dzisiaj do was przychodzi Pan Jezus Miłosierny w znakach, które przymierzają wszystkie parafie naszej diecezji. Począwszy od 20 września ubiegłego roku. To jest szczególny czas. Chrystus przychodzi dziś do was, aby wam przypomnieć, może jeszcze raz uzmysłowić, pobudzić do refleksji, do modlitwy, do pochylenia się nad problemem drugiego człowieka, dając dowód temu, że taka miłość jest miłosierna. Siostry, bracia, kto pragnie z naszej miłości, którą żyjemy na co dzień, wykreślić taki model ryzyka, musimy się poważnie zastanowić, na ile nasza miłość jest naprawdę autentyczna. I powiedzmy sobie dzisiaj szczerze, że nie jest czymś wielkim być miłosiernym tam, gdzie panuje pokój, bo to łatwe. Ale sztuką jest być miłosiernym wobec nieprzyjaciół. I nie sztuką jest tam być miłosiernym, gdzie człowiek jest w gronie przyjaciół, ale okazać miłosiernie tam, gdzie są konflikty. A czasem nie trzeba daleko szukać. Może w sąsiedztwie, może w zakładzie pracy, może nawet z kimś żyjącym ze mną pod jednym wspólnym dachem. Chrystus bogaty w miłosierdzie objawia prawdę o tym, że kocha szczególnie każdego człowieka, a zwłaszcza tego, który wobec niego, wobec Chrystusa miłosiernego, jest nastawiony wrogo. Wszyscy bracia, czas peregrynacji, czyli tego duchowego powodu Jezusa miłosiernego, obecnego znaku, jest dla nas dzisiaj ten wieczór piątku Wielkiego Tygodnia kolejną okazją do tego, abyśmy w szkole Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego uczyli się trudnej, ale możliwej i koniecznej sztuki miłowania każdego człowieka, zwłaszcza nieprzyjaciół. To jest dziś dla nas solidna lekcja, przypominająca być może po raz kolejny, że miłość bliźniego, którą dziś Pan Jezus daje nam w obrazie tej przypowieści, jest pierwszym i najważniejszym przykazaniem. Tak było zawsze, tak jest. I chcę was zapewnić, że to się już nigdy nie zmieni.